Doktor Paweł Preś, astronom z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, jest dziś naszym gościem w Radiu Rodzina. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
Nie będzie przesadzonym, jeśli powiem, że cała Polska czeka i żyje startem doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. O samej misji AX4 rozmawialiśmy już na antenie Radia Rodzina, ale doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie prowadził też misję IGNIS dla Polskiej Agencji Kosmicznej. Co będzie badał?
Ma całkiem napięty program, czyli krótko mówiąc, nie leci tam po prostu sobie pobyć, ale wykonać całą serię różnego rodzaju eksperymentów. W ładnej części tych eksperymentów on sam jest obiektem badanym, czyli krótko mówiąc, na nim pewne eksperymenty będą wykonywane. Tego jest dużo, to jest aż 13 takich eksperymentów, które z jednej strony zostały zaprojektowane przez, powiedzmy, polskie ośrodki badawcze, ale także jest kilka, które są wykonywane na rzecz po prostu polskich firm, które zajmują się takimi nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi i po prostu będzie sprawdzał, jak te rozwiązania zachowują się właśnie w stanie nieważkości, ale nie tylko chodzi o nieważkość, ale także o dużo wyższy poziom promieniowania, który jest poza atmosferą i jak to się będzie sprawdzać.
Czy dla Instytutu Astronomicznego też coś będzie badał?
Akurat dla nas nie, myśmy tego nie zgłaszali, ale Uniwersytet Wrocławski między innymi uczestniczy w jednym z takich eksperymentów psychologicznych. O ile ta pamięć mnie w tej chwili nie myli, to jest taki dość łatwy do zrealizowania eksperyment. Doktor Uznański będzie po prostu rejestrował takie wideoblogi, taki wideo jakby dziennik i te jakby jego ekspresja będzie analizowana potem, czyli mówiąc, będzie badany jego taki dobrostan, analizowany jego dobrostan psychiczny w trakcie lotu, jak on właśnie na to reaguje. To są wszystko nam bardzo potrzebne badania, przede wszystkim z tego względu, że my po prostu potrzebujemy wiedzieć, jak człowiek reaguje na te dość stresujące warunki, bo Międzynarodowa Stacja Kosmiczna wcale nie jest aż tak przyjemnym miejscem. Na szczęście już jest całkiem duża, ale tam jest kilka czynników takich istotnych czy czynników stresujących i trzeba patrzeć właśnie jak ludzie to znoszą.
A dlaczego tyle emocji budzi ta misja i sam kosmos?
No, proszę Państwa, to jest przede wszystkim drugi historyczny lot Polaka poza Ziemią. Prawda? Także dla nas to jest bardzo ważne. To jest również bardzo ważne z tego względu, że właśnie jest tak duże zaangażowanie ośrodków badawczych, ale również niektórych firm prywatnych, co daje nam pewne pole startowe do rozwoju polskich technologii kosmicznych. I te technologie się rozwijają całkiem już poważnie. Między innymi Wrocław jest bardzo silnym ośrodkiem. Również jeżeli chodzi o firmy prywatne, to jest całkiem ważny ośrodek badań nad technologiami kosmicznymi w naszym kraju. I oczywiście to daje nam możliwości dalszego rozwoju. A sam kosmos dla nas jest o tyle i intrygujący, że no to są nowe, jakby powiedzieć, nowe lądy, nowe obszary, czyli pewien rodzaj przestrzeni, w których my moglibyśmy zaistnieć, a nie być tylko i wyłącznie związani z Ziemią. Ziemia co prawda jest naprawdę duża, ale jak ja ostatnio lubię podkreślać, no nie jest z gumy. Czyli krótko mówiąc, moim zdaniem my się trochę zbliżamy już do górnych granic możliwości jakby rozwoju populacji ludzkiej na tej planecie. To zawsze jest modyfikowalne jakoś, to nie będę twierdził, że to jest twarde ograniczenie, ale przy naszych dzisiejszych sposobie życia, no to już zaczynamy trochę za mocno tą Ziemię eksploatować.
Doktor Sławosz będzie przebywał na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale jak daleko możemy wysłać człowieka w kosmos?
To, co my wiemy, to to, że na pewno nam się udadzą loty na Księżyc. To tutaj już w zasadzie nie mamy wątpliwości takich
dużych.
Czyli wrócimy na Księżyc i ja oczekuję i mam nadzieję, że będziemy w stanie założyć stałe bazy księżycowe. Oczywiście następnym krokiem jest tak zwany lot na Mars, ale wbrew różnym takim hasłom kreowanym głównie przez pana Muska, to jest znacznie poważniejszy problem i na pewno tego się nie uda zrobić w ciągu jednego roku. Lot na Marsa stawia przed nami dużo wyższe problemy, dużo poważniejsze problemy, nawet włącznie z takimi wątpliwościami, czy człowiek jest w stanie przeżyć taki lot w ogóle. I oczywiście my to musimy sprawdzać. Między innymi wiele eksperymentów robi się właśnie po to, żeby sprawdzać różne rzeczy, więc jak się zachowuje człowiek, jak się zachowuje na przykład nasz mikrobiom jelitowy, ostatnio to jest popularny temat, jaka jest stabilność lekarstw i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj bardzo wiele rzeczy trzeba sprawdzać. No, lot na Marsa to jest przy naszych dzisiejszych umiejętnościach to jest w jedną stronę nie krócej niż pół roku.
Czy dzięki temu, że dr Sławosz leci w kosmos, możemy liczyć, że więcej Polaków będzie latało w przyszłości w kosmos?
No ja też na to liczę i zresztą sama nazwa misji jest wybrana absolutnie nieprzypadkowo. Ignis to znaczy, powiedzmy, zapłon.
I jej logo też ma wielką symbolikę.
I taką symbolikę, bo tam jest i symbolika właśnie płomienia i tego orła, bielika, który wznosi się bardzo, bardzo wysoko. Także tam jest bardzo wiele bardzo ciekawych takich elementów w tym logo włączonych. I ja myślę, że jeżeli oczywiście nam się tutaj świat nie będzie chciał zepsuć, to liczę też na to, że znajdą się następni. Bo oczywiście na razie pracujemy w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej, no i na szczęście doktor Uznański tam został zaklasyfikowany, ale to też my się troszeczkę wciskamy w kolejkę, bo tak naprawdę doktor Sławosz, on ma status tak zwanego astronauty zapasowego, natomiast my jako kraj wraz z innymi wymusiliśmy, żeby jednak nie czekał na ewentualne zawsze, po prostu poleciał. Także dla nas to jest bardzo istotne i ja mam ogromną nadzieję, że rzeczywiście to jest misja, która wywoła naprawdę taki zapłon i w związku z czym dużo więcej ludzi będzie zainteresowanych takimi lotami. No i to jest oczywiście dla mnie jest to fascynujące, ale ja już jestem człowiek prawie że bliski emerytury, a tu chodzi właśnie o tych ludzi, którzy w tej chwili jeszcze być może chodzą do liceum technikum.
A być może są przedszkolakami i marzą, by zgłębiać tajniki kosmosu? No to powiedzmy, jaka droga prowadzi na statek kosmiczny? Jakie wymogi trzeba spełnić?
W tej chwili te wymogi na szczęście już nie są aż tak wysokie, jak to było na początku. Na początku naprawdę to były przede wszystkim ogromne wymogi sprawnościowe i zdrowotne. I teraz one także są istotne, ale już nie są postawione aż tak wysoko. Przede wszystkim z tego względu, że poziomy przeciążenia, które są osiągane podczas startu i podczas lądowania, już są niższe. I to jest na tyle bezpieczny poziom, że Państwo może pamiętają, szczególnie z tych ostatnich takich lotów, powiedzmy sobie, komercyjnych, że nawet ludzie po 80 już byli poza atmosferą ziemską, prawda? Czyli ja mógłbym się potencjalnie absolutnie do tego jeszcze nadać. Nie wiem, czy bym chciał, ale mógłbym się do tego nadać. Także tutaj te umiejętności sprawnościowe są ważne. Oni wszyscy przychodzą bardzo istotne treningi, ale także w tej chwili potrzeba ludzi już nie tylko, którzy są odważni i po prostu jakby tak naturalnie inteligentni, ale także są ludźmi wykształconymi. Czyli mówiąc, nie posyłamy ludzi po to, tylko po to, żeby oni tam byli i można było z tego zrobić wielkie wydarzenie medialne, ale po to, żeby oni tam byli po coś. Czyli krótko mówiąc, właśnie, żeby byli w stanie nadzorować i przeprowadzać różnego rodzaju eksperymenty, badania, bo nam jest potrzebna wiedza o tej przestrzeni.
Start misji AX-4 był kilka razy przekładany, no ale to jest start, czyli jakby pierwszy etap tej misji, potem mamy lot, wychodzimy na orbitę okołoziemską i co dalej się dzieje? Jakie są etapy
Tego jest trochę. W ogóle sam dolot do stacji jest całkiem długotrwały. To jest około 20 godzin. Najpierw startuje misja. Ona jest umieszczana na takiej w miarę niskiej orbicie, na wysokości około 200 km. To nie jest orbita, na której powinniśmy przebywać zbyt długo. I potem rozpoczyna się pewien taki proces doganiania do stacji kosmicznej i w końcu jest dokowanie. Więc tutaj mamy pierwszy element, oczywiście, czyli to, powiedzmy, od startu do dostania się na stację, to mija prawie że cały dzień, prawie że cała doba. Później jest, oczywiście jesteśmy na samej stacji i tu na samym początku w ogóle jest praktycznie dwa dni czystej akomodacji, czyli ludzie, którzy tam się znajdą, praktycznie nie robią nic. Oni muszą się przyzwyczaić, bo też te warunki nie są wcale takie fajne. Między innymi bardzo wielu ludzi ma takie wyobrażenie, że stan nieważkości to jest taki piękny stan, w którym się tak pływa i tak dalej, i tak dalej. Człowiek jest lekki, nic nie waży. To jest bardzo nieprzyjemny stan zasadniczo. Nasz układ równowagi na to reaguje źle, bo brak jest sygnału. A jeszcze mniej przyjemne rzeczy są związane z na przykład jedzeniem i piciem. Bo mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że to, co wypijemy albo to, co zjemy i znajdzie się w żołądku, to w tym żołądku także jest w stanie nieważkości. W związku z czym to po prostu sobie luzem po tym żołądku lata i raz się oprze o tą ścianę żołądka, raz o tamtą
ścianę
żołądka.
Ale czy te procesy, które się dzieją trawienne, one się normalnie dzieją?
One się muszą dziać normalnie i właśnie człowiek musi się do tego zaakomodować. W każdym razie są znani tacy astronauci, którzy przez całą misję nie byli w stanie złapać równowagi. Oni mieli po prostu ciągłe mdłości i nie byli w stanie w ogóle pracować. Niektórzy ładna część ludzi to sobie z tym jakoś radzi. Zatem to jest też dwa tygodnie, proszę Państwa. Tam nie ma jak czegokolwiek prać. Tam nie ma jak się umyć, proszę Państwa. Higiena jest dość taka ograniczona. Człowiek się musi traktować jak niemowlaka, którego się po prostu wyciera bez przerwy wilgotnymi chusteczkami i tam nie ma innej możliwości dbania o higienę. Także jest tam całkiem spora lista takich pewnych uciążliwości. Również hałas jest dość poważny. Stacja jest dość głośnym obiektem, zarówno jak to mówimy wtedy, kiedy oni pracują, jak i wtedy, kiedy śpią. To wszystko musi chodzić. Ten cały system podtrzymywania życia, on jest dość rozbudowany i to wszystko tam pracuje. Także to nie jest wcale takie rewelacyjne miejsce i tam dr Sławosz będzie 14, może nawet 15 dni, bo już się o tym mówi, że może spróbujemy to przedłużyć, prawda? I on to musi oczywiście znieść. No i potem jest powrót. I ten powrót także jest dość niebezpieczny, potencjalnie niebezpieczny. Musi być wykonany bardzo precyzyjnie. No oczywiście tutaj już mamy bardzo duże doświadczenie, więc ja się tutaj raczej nie spodziewam specjalnych problemów.
Opowiedział pan o nieprzyjemnościach tego życia codziennego na stacji i o kilku problemach czy zagrożeniach, które czyhają na astronautów, ale jakie jeszcze wyzwania mogą się pojawić w trakcie misji samej na przykład? Czy chociażby podróży, bo wiadomo, tak, pogoda jest zmienną nawet w kosmosie.
Tak, burza to jest bardzo dobry moment na start. Jest bardzo wiele czynników, które mogą tutaj zagrozić funkcjonowaniu misji. Jednym z takich problemów związanych z burzami doprowadził w 1986 roku do katastrofy Challengera. Także to musimy się niestety aż w tak przykry sposób czasami uczyć, żeby nie ignorować niektórych zjawisk. Także na burzę się patrzy bardzo źle. I jeżeli jest takie zagrożenie, to te misje są odwoływane, przekładane. Prawda?
Czyli tak kolokwialnie mówiąc, dmuchamy na zimne.
Musimy dmuchać na zimne, bo naprawdę już wiemy, że w historii były bardzo poważne katastrofy z tym związane. No, cała ta procedura jest dość długotrwała, bo tak jak mówię, od momentu umieszczenia, od momentu znalezienia się w kapsule do momentu samego dolotu, ta czwórka ludzi musi spędzić praktycznie dobę w naprawdę ciasnym miejscu. to nie jest takie bardzo, bardzo miłe. Również na samej stacji mamy do czynienia z przestrzenią wysoce taką ograniczoną. Oni owszem już mają tam trochę miejsca, bo to jest w tej chwili stacja ma prawie że 1000 metrów sześciennych o objętości. Ale na samej stacji też trzeba sobie bardzo, bardzo umieć radzić. No i też wiemy z historii, że ludzie, prawda, którzy są jakby tak przez dłuższy czas zamknięci w jakiejś przestrzeni i tak dalej, no przeżywają czasami dość dziwne stany emocjonalne, prawda? Oni potrafią naprawdę wchodzić w konflikty. No i tutaj na tym też trzeba wiedzieć, jak z tym panować. Stąd też kilka eksperymentów. To są tak naprawdę eksperymenty właśnie psychologiczne. Mamy tam też taki neurotrening, jest trochę takich eksperymentów biologicznych, czystych. Także różne my tutaj rzeczy próbujemy zrobić. To będzie taki nasz wkład, prawda, w ten rozwój wiedzy o tym, jak dobrze funkcjonować poza Ziemią.
To porozmawiamy o tym życiu na stacji kosmicznej od kuchni, ponieważ bagaż, który astronauta może wziąć ze sobą na pokład, no to jest podobno mniejszy niż w tych najtańszych liniach lotniczych.
Tak, bo każdy kilogram, każde 100 gramów, proszę Państwa, tu się liczy, bo to się przekłada po prostu na ilość potrzebnego paliwa. I to jest bardzo, bardzo silny przelicznik. Dlatego tam wszystko się waży. I astronautu się waży. I ich strój. I wszystko to, co oni biorą, oni mają pewien zapas, ale naprawdę niewielki, na wzięcie pewnych drobiazgów. No i my tam wiemy, że będą
pierogi
pewne...
polecą.
Drobiazgi takie pamiątkowe, które tam polecą, wrócą i tak dalej. Ale oczywiście także mają możliwość wzięcia pewnych specyficznych rzeczy z własnej kuchni. No i już wiemy o słynnych astro pierogach. To jest bardzo ciekawy pomysł, żeby zabrać pierogi na stację kosmiczną. To trzeba było bardzo specjalnie zrobić, bo też wszystko, co tam się bierze, musi spełniać pewne zasady bezpieczeństwa, które już znamy. Na przykład absolutnie na stacji nie można wziąć niczego, co się kruszy. Absolutnie.
Czyli ciastka kruche odpadają.
Absolutnie odpadają. Absolutnie nie. Nic, co się kruszy. Muszą być to inne rzeczy. Normalny chleb także się nie może znaleźć na stacji.
To więc co jedzą?
Oni jedzą bardzo różne rzeczy, ale to jest całkiem już dobrze opracowane. Więc to już jest znacznie lepszy czas niż te archaiczne prawie, że...
Czasy Hermaszewskiego?
Tak, czasy Hermaszewskiego i wcześniejszych kosmonautów, astronautów, kiedy oni po prostu jedli dosłownie takie pasty w tubkach. Dosłownie. I oczywiście to było w miarę byle jakie jedzenie. Nie w sensie, że ono było jakościowo złe, tylko no, smakowo było raczej takie sobie. No ale oni tam byli tylko przez jakiś czas, musieli to wytrzymać, wracali, prawda? A tutaj już możemy sobie pozwolić na pewne egzotyczności. To musi być dobrze przygotowane i musi być tak zrobione, żeby można było to w bezpieczny sposób zjeść, wciągnąć w siebie dosłownie i żeby tam nam nic się nie roz... Nic, żaden nieporządek się nie zrobi. Także tam jest również szarlotka z kruszonką, co jest w ogóle bardzo dla mnie, bo jak już Państwu mówiłem, tam nic nie ma prawa się kruszyć. Więc proszę Państwa, oczywiście ta kruszonka to nie jest taka, jak Państwo teraz myślą, czyli to nie jest domowa szarlotka z kruszonką, to jest coś, co będzie oczywiście w pewnym opakowaniu i też się będzie to po prostu wysysać z tego opakowania, prawda? Z takiej tubki i to będzie miało smak szarlotki z kruszonką.
Czyli to nie tak, że będziemy mieć jakby faktycznie kawałek ciasta, który po prostu jest jakoś przygotowany, żeby się nie rozlatywał.
To na pewno nie jest babcine ciasto. To tak nie może być, bo tak jak mówię, to są całe systemy filtrowania powietrza, filtrowania wody. Tam po prostu żadne takie drobiazgi nie mogą się dostać do tych systemów, ponieważ to potencjalnie grozi ich uszkodzeniem. Także żadnych prawdziwych kruszonek.
Ty powiedział pan też już wcześniej troszkę, jak wygląda proces, powiedzmy, mycia się, ale są też kwestie sanitarne. Jak to jest rozwiązane na stacji kosmicznej?
Tak. I to oczywiście też jest bardzo poważny problem, proszę państwa. To są po prostu ssawy. po prostu z Sawy. I tego się inaczej nie da zrealizować. I to jest dość specyficzne korzystanie z takich urządzeń sanitarnych. Oni się do tego też musieli się tego uczyć i przyzwyczaić. Ale to jest bardzo, bardzo ważna kwestia. Tutaj nie da się tego inaczej zrobić. Kiedyś wysyłano biednych astronautów w pampersach dosłownie. Stąd pampersy to jest tak naprawdę technologia kosmiczna, szanowni państwo.
W czasie naszej rozmowy padły dwa słowa. Kosmonauta i astronauta. Mirosław Hermaszewski był kosmonautą, doktor Sławosz jest astronautą. Jaka jest różnica?
Zasadniczo żadna. To jest taki rozdział językowy, który wynika z historii i z tego, że my byliśmy jednym z krajów tak zwanego demoludu, czyli tego bloku związanego ze Związkiem Radzieckim i tu w Związku Radzieckim zdecydowanie używano terminu kosmonauta, natomiast Amerykanie u siebie wprowadzili nazwę astronauta. Obie są poprawne i w zasadzie po prostu oznaczają to samo. Ja uważam, że powinniśmy je po prostu używać zamiennie, chociaż przyznam się, że termin astronauta jak na razie króluje, prawda?
2 tygodnie w kosmosie to krótko czy nie krótko?
To wcale nie jest tak bardzo krótko. To jest całkiem spory czas. Na szczęście ich tam będzie całkiem duża ilość, bo w trakcie tej misji tam będzie aż 11 mieszkańców na stacji. W związku z czym ten czas będzie mijał. Będzie mijał całkiem, powiedziałbym, szybko. Doktor Uznański będzie miał naprawdę bardzo dużo pracy. Tam jest także, zaplanowane są także dni odpoczynku na taką socjalizację, żeby oni nie tylko i wyłącznie pracowali i tak dalej. Także o ich stan się jednak dba, żeby to po prostu nie wywołało jakiegoś zbędnego stresu.
Ale tu mówimy o stanie psychicznym. A jeżeli chodzi właśnie o to, jak bycie w tym stanie nieważkości może działać na ciało astronauty, no to jakby, czy mogą zajść jakieś zmiany w ciele, na przykład właśnie doktora Uznańskiego?
Na pewno zajdą. Zresztą to też warto widzieć, że ładna część eksperymentów, które on tam wykonał, to są eksperymenty na nim samym. Więc on jest obiektem badanym. Coś już będzie i oczywiście to jest ogólnie rzecz biorąc w ramach tego, co my dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić, to jest raczej krótka wizyta. No już mamy przypadki funkcjonowania ponad rok poza atmosferą na orbicie.
To jakie zmiany zaobserwowano
w tych ludziach? To są wtedy bardzo poważne zmiany. To są naprawdę bardzo poważne zmiany. Takie dłuższe loty to już są loty, w których obserwuje się zanik masy mięśniowej. Nawet dzięki, właśnie ze względu na to, astronauci przechodzą także codzienny trening. Oni wykonują różnego rodzaju ćwiczenia, aby spowolnić ten proces utraty masy mięśniowej, bo w momencie, kiedy mięśnie nam są niepotrzebne, żeby wykonywać mnóstwo ruchów, no to po prostu organizm doskonale się rozwija, okej, to tutaj możemy oszczędzać, a wydawać na coś i innego. W dłuższym czasie także występuje spadek masy kostnej, co już jest naprawdę poważną sprawą. I dlatego może państwo gdzieś tam widzieli na jakichś zdjęciach. Całkiem często jest tak, że w momencie, kiedy tacy ludzie lądują na powierzchni Ziemi, to oni nie wychodzą. Oni są wyjmowani z tych kapsuł i to w pozycji leżącej. Ponieważ ich ciało na nowo musi się jakby zregenerować i jakby podjąć. To jest po prostu zbyt duże niebezpieczeństwo, że oni mogli sobie coś naderwać albo nawet coś połamać w przypadku takich dłuższych pobytów. To nie jest dla nas dobry stan.
Eksperymenty, które między innymi będzie prowadził dr Sławosz Uznański, przewijają się przez całą naszą rozmowę. Nie wiem, czy można nazwać to eksperymentem, ale jednym z działań, które podejmie, będzie łączenie się telefoniczne z Uniwersytetem Wrocławskim, konkretniej z Instytutem Astronomicznym. Jaka technologia zostanie do tego użyta?
To jest bardzo proste rozwiązanie technologiczne, ponieważ my wykorzystamy łączenia krótkofalowe. krótkofalarskiej. To jest taki projekt, który już od dawna funkcjonuje, już wielokrotnie takie edukacyjne eventy były organizowane. To jest taki projekt, który się generalnie ma taki akronim ARIS. We Wrocławiu już takie łączenia były wcześniej.
Ale nie z Polakiem.
Nie z Polakiem, tak, z innymi astronautami były. Tutaj będzie dokładnie z doktorem Uznańskim. Takich w ogóle łączeń będzie 4 w Polsce w trakcie jego misji. Warszawa, Łódź, Wrocław i Rzeszów. Każde w innym czasie. No my to będziemy robić nie jako nawet instytut, ale po prostu jako Uniwersytet Wrocławski. Przy czym my jesteśmy współorganizatorami po prostu z Polską Agencją Kosmiczną i razem z nimi to robimy. Oni nam też dostarczają bardzo, bardzo dużo jakby własnego wkładu i to zaplanowane jest na odbędzie się w tym nowym budynku Wydziału Prawa. On jest wystarczająco przestrzenny, tam są zaproszone szkoły. W ogóle impreza jest ogólnie rzecz biorąc niestety zamknięta.
Czyli nie będzie można przyjść.
Nie będzie można przyjść, ale będzie można oglądać transmisję. Transmisję tego całego wydarzenia. To jest impreza zamknięta, ona jest nakierowana przede wszystkim właśnie na uczniów. Powiedzmy i szkół podstawowych, i szkół średnich, bo to jest dla nich, to ci uczniowie sami mają rozmawiać z astronautą. To nie to, że ktoś za nich to będzie robił, to oni mają zadawać pytania i słuchać odpowiedzi i oni mają w tym wziąć udział. Tam jest jeszcze bardzo, bardzo dużo takich dodatkowych elementów, różnego rodzaju warsztaty, wykłady, pokazy, w którym oni będą uczestniczyć, bo samo łączenie dosłownie w okolicach 10 minut będzie trwało, także jest w miarę krótkie i jest jakby takim szczytem całego wydarzenia, ale wydarzenie jest dość duże i ono będzie także transmitowane.
Żeby do takiego łączenia doszło, bo to właśnie tak jak pan powiedział, przez krótkofalówkę się będzie działo, to ta stacja musi być jakby nad Wrocławiem, żeby najlepsze połączenie było.
To jest jedna z wersji. Jedna z wersji jest taka, że z łączeniem mamy dosłownie do czynienia wtedy, kiedy stacja przelatuje nad jakimś miejscem, prawda? Że to miejsce jest po prostu tutaj pod. Nasza będzie troszeczkę inna. Nasza będzie tak zwanym mostem, czyli my będziemy wykorzystywać pewne stacje nasłuchowe i z tych stacji nasłuchowych kontakt będzie właśnie przez takie specjalne stacje nasłuchowe, a na Ziemi będzie już on realizowany po prostu telefonicznie. Czyli tak to się będzie działo. To daje nam więcej czasu na możliwość takiej rozmowy.
To tak na koniec mam takie pytanie. Czy chciałby pan polecieć w kosmos?
Ja z reguły na to pytanie odpowiadam w sposób niecoż tak wrażę wywrotowy. Ja jestem w kosmosie.
A to się zgadza, tak, faktycznie.
Ja jestem w kosmosie, także ja oczywiście lepiej może by było zadać pytanie, czy chciałbym polecieć na stację.
A to ja chciałem na odwrót zadać pytanie, czy chciałby pan wylecieć poza orbitę?
A, to jest piękne. To jest piękne pytanie. Nie wiem. Po prostu nie wiem, ponieważ ja zdaję sobie sprawę z tego, że to niekoniecznie jest łatwe i przyjemne. Mam pewne doświadczenia z nurkowania, które dla mnie także nie okazały się specjalnie przyjemne i nie jestem pewien, czy ja bym to dobrze zniósł, prawda? Natomiast na pewno, kiedy byłem młodszy, ja pamiętam, ja byłem naprawdę małym dzieciakiem, kiedy były realizowane misje Apollo, to było moje wielkie marzenie. To mi się śniło po nocach, że ja jestem kosmonaut.
To może jeszcze życzymy spełnienia tych marzeń, a przynajmniej wszystkim tym, którzy teraz nas słuchają i o tym marzą. Dr Paweł Preś, astronom z Uniwersytetu Wrocławskiego, z Instytutu Astronomicznego, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękujemy za tak obszerne przybliżenie nam życia w kosmosie.
Dziękuję bardzo.